Studio 195 to program, w którym rozmawiamy o świecie. Moim i Państwa gościem Radia Wnet jest dr Witold Repetowicz, reporter wojenny, publicysta, wykładowca w Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dzisiaj o sytuacji Kurdów. To jest rozmowa, która została niejako sprowokowana dzisiejszą sytuacją w Strasburgu. Grupa Kurdów przerwała sesję plenarną Parlamentu Europejskiego. Manifestanci domagali się uwolnienia uwięzionego kurdyjskiego polityka, ale to nie jest pierwsza tego rodzaju akcja Kurdów.
To znaczy, no oczywiście, że nie jest pierwsza, natomiast tą akurat można nazwać incydentem. Tutaj chodziło o uwolnienie Abdullaha Öcalana, czyli lidera PKK, który od 1999 roku przebywa w więzieniu na wyspie Imrali. I zasadniczo, no powiem tak, Öcalana ciężko jest uznać za więźnia politycznego, ponieważ Partia Pracujących Kurdystanu pod jego przywództwem prowadziła działalność terrorystyczną. Inna rzecz, że strona państwowa turecka również prowadziła działalność, no, można powiedzieć, terrorystyczną, ofitującą w zbrodnie przeciwko ludzkości. Także natomiast no, nie jest to coś, co byłoby z punktu widzenia, tak obiektywnie spoglądając, z punktu widzenia dzisiejszych stosunków czy sytuacji przeciętnego Kurda coś istotnego. Ta grupka, no oczywiście Abdullah Öcalan pozostaje symbolem dla znacznej części Kurdów, nie dla wszystkich, ale dla znacznej części Kurdów, ale jest to bardziej taki mityczny symbol niż rzeczywisty. Tutaj w Turcji w więzieniu przebywa również lider, były lider HDP, partii prokurdyjskiej, Selahattin Demirtas. I w przeciwieństwie do Öcalana, Demirtas rzeczywiście jest więźniem politycznym, który siedzi niewinnie, oskarżony na podstawie absurdalnych zarzutów dotyczących tak zwanej propagandy terrorystycznej. Także to należy rozróżnić.
Czyli ta dzisiejsza akcja, można powiedzieć, nie do końca przemyślana. Powiedział pan, że nie wpisuje się w przeciętną sytuację Kurdów. No to opowiedzmy nieco więcej, jak ta sytuacja wygląda. Kurdowie w Turcji stanowią około 18% całego społeczeństwa. No i tak naprawdę od lat pojawiają się te napięcia między i władzami w Ankarze, a Kurdami.
Tak, znaczy ja tutaj, każdy ma prawo do swoich celów demonstracji. Oczywiście pytanie jest, czy ma prawo zakłócać posiedzenie Europarlamentu. Natomiast chciałbym tutaj powiedzieć w ten sposób jeszcze. No, z jednej strony, jeżeli weźmiemy demonstrację kurdyjską w kwestii uwolnienia Öcalana i porównamy ją do protestów kurdyjskich na przykład też w Europarlamencie w 2014 roku, kiedy chodziło o bitwę o Kobane, o kluczową bitwę z państwem islamskim, o wsparcie dla Kurdów, no to mamy zupełnie nieprzystawalne kwestie, tak? Wtedy kwestia bitwy o Kobane, która zresztą była też tak naprawdę bardzo istotna dla Europy, ponieważ ona tak naprawdę zaczęła pomoc Kurdom, doprowadziła ostatecznie do zniszczenia państwa islamskiego, które, przypomnę, organizowało krwawe zamachy terrorystyczne w Europie. Natomiast wracając do tej sytuacji Kurdów w Turcji. No ona jest złożona tutaj do 2002 roku, w zasadzie może nawet bardziej 2010 roku. W Turcji próbowano zakłamać istnienie w ogóle Kurdów, tak? Mówienie o Kurdach, mówienie o języku kurdyjskim, o tożsamości kurdyjskiej, już nie mówiąc o Kurdystanie, było surowo zakazane. No i to powodowało określoną reakcję, tak? Powodowało, że powstało, tak jak powiedziałem, Partia Pracujących Kurdystanu, PKK, prowadziła działalność terrorystyczną, ale ale ona wyrosła też z określonej polityki terroru i prześladowań. Natomiast pod rządami jakby pod w pierwszym etapie rządów Erdogana, AKP, doszło do zmiany w tym zakresie. To znaczy ten ucisk antykurdyjski zelżał. Już można było mówić o Kurdach, już można było używać języka kurdyjskiego. Zaczęły powstawać organizacje kulturowe, kulturalne kurdyjskie. Także ta polityka uległa zmianie. Natomiast w około 2015-16 doszło do ponownej zmiany tutaj kursu w Turcji i zaczęto znowu przykręcać śrubę. I tutaj z drugiej strony też warto wspomnieć o tym, bo często sprowadza się te aspiracje kurdyjskie do separatyzmu. W tej chwili nie ma żadnego separatyzmu kurdyjskiego w Turcji. On w tym pierwszym etapie działań PKK ten separatyzm występował. Rzeczywiście PKK dążyła do stworzenia Ludowej Republiki Kurdystanu. Natomiast po załamaniu się, po zakończeniu zimnej wojny, po załamaniu się ogólnego układu geopolitycznego, to również PKK musiała zredefiniować swoje cele i odeszła od tego. Z jednej strony odeszła od marksizmu, a z drugiej strony od separatyzmu na rzecz demokratycznego konfederalizmu. I te nurty, legalne nurty kurdyjskie w Turcji, czyli HDP, partia HDP, ona nigdy nie dążyła do jakiegoś separatyzmu, tylko do decentralizacji i politycznej relewantności narodu kurdyjskiego. To znaczy jakby dekonstrukcji koncepcji narodu tureckiego i uznania, że Kurdowie są również podmiotem w Turcji.
To jeszcze na zakończenie poruszmy temat trzęsienia ziemi, trochę też w kontekście Kurdów w Syrii. W zeszłym tygodniu bojownicy PKK ogłosili tymczasowe wstrzymanie działań właśnie na czas akcji ratunkowej. Po tym ogromnym i tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi zginęło w nim ponad 40 tysięcy osób w obu krajach, no ale faktycznie ta pomoc, która docierała, jak myśmy łączyli się i z osobami, które były w Turcji, ale też między innymi z dyrektorem szpitala w Aleppo, no to taka była narracja, że ta pomoc jest zdecydowanie mniejsza, która oczywiście dociera do Syrii i taki apel, że Syria może jeszcze po takim dodatkowym kataklizmie po prostu no, nie dźwignąć się bez takiej pomocy zewnętrznej. A jak pan to ocenia?
Ale teraz mówimy o Syrii czy o Turcji?
Mówimy teraz bardziej o Syrii, chociaż o Turcji również, ale chodzi o to, że ta pomoc, no mieliśmy i sankcje unijne, które były nakładane na Syrię. To był taki apel dyrektora Aleppo, który mówi, że 100 kilometrów dalej jest już pomoc, która dociera dużo bardziej do Turcji, no do nas w zdecydowanej mniejszości. I tutaj właśnie pytanie, jak Turcja? No mamy teraz setki tysięcy osób tak naprawdę już pozbawionych domu, dodatkowo skrajną biedę. I pytanie, czy Syria bez takiej większej pomocy zewnętrznej no będzie sobie w stanie poradzić z tym, co zostało po tym trzęsieniu ziemi?
Oczywiście jest bardzo potrzebna pomoc dla Syrii, tylko tutaj musimy rozróżnić, ponieważ te tereny, które zostały w Syrii dotknięte trzęsieniem ziemi, one są podzielone na kilka stref kontroli. Tak? Z jednej strony mamy ziemie, które są pod kontrolą rządów Damaszku i tutaj do Damaszku dochodzi już pomoc, głównie od państw arabskich, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, o ile się nie mylę, również Arabia Saudyjska zadeklarowała pomoc. Tutaj na początku tej arabskiej wiosny w 2011 roku te państwa weszły w politykę konfrontacji z Asadem, natomiast one już no, kilka lat temu już znormalizowały relacje z Damaszkiem, z wyjątkiem Kataru. Natomiast tak, i tak to wygląda z perspektywy tych terenów, a akurat Aleppo to jest, to są tereny, które są pod kontrolą rządów Damaszku. Natomiast mamy też z drugiej strony tereny, które są pod kontrolą no, przede wszystkim Hayat Tahrir al-Sham, czyli dawnej Jabhat al-Nusra, czyli odłamu Al-Kaidy. To jest większość prowincji Idlib. I tutaj są największe problemy z dostarczeniem pomocy, ponieważ tam jest, tam pomoc szła wcześniej przez przejście graniczne Bab al-Hawa, które zostało zniszczone w wyniku trzęsienia ziemi. Zresztą to szło przez prowincję Hataj, która też została praktycznie niemalże zrównana z ziemią przez to trzęsienie ziemi, więc tam też zresztą pracownicy ONZ zginęli w trzęsieniu ziemi, więc to wszystko powoduje niezwykłe utrudnienia w przekazywaniu pomocy do tego regionu. No, pomijając już fakt, że zawsze tam kwestią problematyczną było to, że ten rejon jest kontrolowany przez właśnie przez dawną Al-Kaidę. No i z drugiej strony tereny te pozostawały poza kontrolą Damaszku głównie dzięki takiemu układowi rosyjsko-tureckiemu określającemu równowagę sił w tym rejonie. No, w tej chwili Turcja leżąca tak naprawdę na łopatkach w kwestii organizacji pomocy na swoim terenie nie jest w stanie absolutnie ogarniać czegokolwiek poza swoim terenem, tak? Natomiast Rosja też jest no, zajęta, że tak powiem, swoją agresją, jak wiadomo. Także to jest kolejny problem, który będzie rodził też problemy polityczne. No i mamy kolejny teren, który pozostaje pod bezpośrednią okupacją turecką i między innymi kurdyjski kanton Afrin, z którego Kurdowie zostali wygnani. No i tam z Turcji oczywiście też teraz nie idzie żadna pomoc z tych powodów, których powiedziałem wcześniej, natomiast idzie tam pomoc z terenów Kurdystanu irackiego. Idą tam konwoje. No i też częściowo tereny pozostające pod kontrolą kurdyjską w Syrii zostały też dotknięte. Tam zresztą wcześniej sytuacja humanitarna była ciężka, więc no jest kwestią otwartą, jakie to będzie miało też konsekwencje polityczne, bo konsekwencje humanitarne, tak jak powiedziałem, no tutaj z tej skomplikowanej geografii wynika, no są jakby pochodną sytuacji politycznej.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz dr Witold Repetowicz, reporter wojenny, wykładowca w Akademii Sztuki Wojennej, ale też pisarz i publicysta, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, 17:26, w takim razie za chwilkę odrobina dobrej muzyki. Więcej tego, takich tematów, więcej rozmów o świecie mogą Państwo posłuchać w Studio 195.